Dziękuję bardzo. Dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, dwa paradoksy na sam początek związane z tym naszym dzisiejszym wykładem, dlatego że po pierwsze jest dużym problemem powiedzieć, że w ogóle awangarda filmowa istnieje. Ja mam coraz mniejsze przekonanie, że taka kategoria jak awangarda filmowa w ogóle ma prawo istnieć, tak jak kiedyś jeszcze. Nie mając do tego wielkich wątpliwości, nawet w tym tomie poświęconym historii kina jest rozdział poświęcony awangardzie filmowej, tak teraz mam coraz mniejsze przekonanie, że coś takiego jak awangarda filmowa rzeczywiście istnieje. Czemu, to powiem za chwilę. A drugi paradoks jest taki, że będziemy oglądać jako egzemplifikację tego fenomenu film, który no, chyba awangardowy do końca nie jest, czyli Napoleona Blagansa, bo jeśli nawet spróbujemy sobie wyobrazić awangardę, to najczęściej będziemy z awangardą kojarzyć skromne, arthouse'owe filmy kręcone przez artystów, którzy są autorami wszystkich elementów zawartych w tym filmie, przełamujących wszelkie konwencje i przeznaczonych dla bardzo wąskiego odbiorcy widzów, podczas gdy Napoleon Gansa jest potężnym, gigantycznym, epickim freskiem filmowym, nakręconym za ogromne, kolosalne pieniądze, zrealizowanym przez w zasadzie taką korporację wytwórni filmowych i prywatnych biznesmenów i opowiadającym jeszcze o postaci historycznej w takiej hagiograficznej formie. Trudno sobie wyobrazić coś równie bardziej sprzecznego jak epicka opowieść o Napoleonie i film awangardowy. Ale jednak oba te elementy szanowni organizatorzy uznali za sensowne i szczerze mówiąc, to te dwa paradoksy są paradoksami, które łatwo będzie zbić. Łatwo będzie jednak je odrzucić i uznać, że jednak to jest bardzo świadomy i rozsądny wybór. A zatem, proszę Państwa, mamy do czynienia z awangardą. Dokładnie mamy do czynienia z pewnym etapem awangardy filmowej. Awangardy, która pojawiła się w latach wczesnych 20., trwała w latach 20., przede wszystkim we Francji. Aczkolwiek także kilka innych krajów zostało w tę awangardę wciągniętych, bo awangarda nie jest fenomenem, który jest ograniczony do jednego narodu czy państwa, tylko jest takim trochę transnarodowym, zwłaszcza rozwija się w tych miejscach, w tych miastach, w których w ogóle awangarda, nie tylko filmowa, świetnie się rozwijała. W naszym wypadku będzie to po prostu Paryż, bo Paryż był wtedy miejscem, gdzie ta awangarda, nie tylko filmowa, ale artystyczna, rozwijała się najdoskonalej. A zatem mówimy o pierwszym, o jakimś etapie w rozwoju awangardy filmowej. Awangardy filmowej, która jest, no właśnie, i to jest ten pierwszy problem. Czy jest częścią historii kina, czy bardziej jest częścią historii sztuki i powiązana jest z tym fenomenem wielkiej awangardy, który w latach, w tych dekadach pierwszych XX wieku się tak nam fantastycznie, znowu, zwłaszcza we Francji, ale to przecież nie tylko rozwija. I to jest mój pierwszy tak naprawdę problem, z którym ja się muszę mierzyć, muszę się z Państwem podzielić, czy tak naprawdę to, że my dzisiaj zajmujemy się awangardą filmową, nie jest przypadkiem jednak gdzieś wewnętrznie sprzeczne. Bo być może lepiej byłoby mówić o pewnym fenomenie w kontekście zjawisk, które miały miejsce poza filmem, w malarstwie, w muzyce, w rzeźbie, w performensie i tam gdzieś ulokowane jest również medium filmowe, które to medium filmowe jest narzędziem, którym się posługują artyści. Gdy przyjrzymy się biografiom tych wszystkich twórców awangardowych, to w zasadzie się to doskonale nam potwierdzi. Zdecydowana większość tych twórców to są twórcy, którzy z filmem po prostu postanowili się jednorazowo bądź dwurazowo zaprzyjaźnić, zobaczyć, czy to medium jest interesujące dla nich jako artystów awangardowych, po czym je porzucili i zajęli się innymi rzeczami, w cudzysłowie bardziej tradycyjnymi, jak malarstwo czy muzyka, bądź też uznali, że warto byłoby stworzyć jakieś działania performatywne, w których na przykład utwór muzyczny jest inkrustowany przez dzieło filmowe. Tak powstał balet mechaniczny, który dzisiaj oglądamy jako po prostu film, podczas gdy był elementem performance'u, który nomen omen nigdy się nie odbył, był pewną koncepcją Fernanda Legera, natomiast nie było to koncept, który udało się zrealizować aż do 2000 roku, końcówka lat 90. dokładnie, kiedy ten performance powtórzono. Myślę, że Balet Mechaniczny jest jednym z najbardziej znanych filmów, więc pozwalam sobie ten tytuł wrzucić jako jeden na rybkę, ale wskazując, że w zasadzie mamy do czynienia nie z pewnym okresem w dziejach kinematografii, tylko po prostu z jednym z etapów rozwoju sztuki. Po prostu wielka awangarda, ta, którą znamy spod znaku, nie wiem, Picassa, futurystów, surrealistów, czy, nie wiem, Święta Wiosny Strawińskiego, ona w jakimś momencie swojej historii, w tych latach 20., postanowiła sięgnąć po medium filmowe, co jest dla medium filmowego nieprawdopodobnie ożywcze, korzystne i bardzo twórcze i pozostało w historii. Trwało to wszystko, spróbujmy zrobić taką króciutką na samym początku strukturę opowieści o awangardzie, trwało to wszystko maksymalnie kilka lat. Gdzieś, jeśli byśmy chcieli tę awangardę tak na sztywno ulokować temporalnie, to powiemy, że pierwsze eksperymenty awangardowe pojawiają się w 19 roku. Wielkim, dużym przełomem jest 24, gdzie rzeczywiście następuje coś takiego znacząco zmieniającego się na gruncie eksperymentu filmowego i tak naprawdę kończy się w 28, wraz z pojawieniem się dźwięku, kiedy wszystko się ogromnie uspójnia, także narracyjnie. O tym pozwolę sobie więcej powiedzieć za chwilę, bo to będzie ładne, wydaje mi się, dowiedzenie, czym tak naprawdę awangarda różni się od filmu tego nieawangardowego. Potem awangarda znikła. Trochę wyprzedzam, ale robię to specjalnie. Awangarda znikła, bo w latach 30. awangarda, jeśli gdziekolwiek się pojawiała, to stała się co najwyżej narzędziem propagandy, dlatego że była bardzo takim atrakcyjnym narzędziem do tego, żeby tworzyć różnego rodzaju dzieła o bardzo silnie perswazyjnym charakterze, o silnym emocjonalnym wymiarze. No to oczywiste, bo awangarda posługuje się pewnym skrótem retorycznym, posługuje się alegorią, posługuje się intensywnym środkiem wyrazu. Trudno nazwać film propagandowy awangardowy. Można powiedzieć, że film propagandowy znajduje się zupełnie na biegunie odmiennym do propagandy, ale jednak zawiera w sobie pewne wspólne narzędzia. Lata 30. to nie jest dobry czas dla awangardy, bo to jest czas po wielkim kryzysie, to jest czas wielkich ideologii, więc tam raczej nie ma miejsca na taką swobodę twórczą, jaka w latach 20. w epoce jazzu, w epoce tego okresu po I wojnie światowej, kiedy wolno było bardzo dużo, także na gruncie sztuki, i to wszędzie w Europie, w Stanach Zjednoczonych, to tam awangarda rozwija się świetnie. W 30. gorzej, potem była wojna, więc nie ma miejsca na awangardę i potem awangarda rozbłyskuje się po 45 roku, w latach 50., a zwłaszcza 60. I dla niektórych krytyków i historyków kina tak naprawdę awangarda, ta, o której dzisiaj opowiemy, czyli ta francuska z lat 20., to jest jakiś zwiastun, to jest jakaś zajawka, to jest jakiś wstęp, ciekawy, ale generalnie mówiąc drugorzędny. To, co jest fantastyczne, to jest awangarda lat późnych 50., a zwłaszcza 60., wczesnych 70. I to jest dopiero prawdziwy hard eksperyment filmowy, czy też szerzej audiowizualny, ale już po drugiej stronie Atlantyku, już w Ameryce, już w Nowym Jorku, to tam się przenosi siła kina i eksperymentu filmowego i siła awangardy filmowej. I tam pojawiają się te najbardziej rozbudowane, najbardziej fascynujące struktury kina awangardowego z kinem strukturalnym, z eksperymentami Michaela Snowa, z Expanded Cinema, czyli to jest coś, co wiąże się trochę z Napoleonem, czyli z przekroczeniem ramy filmowej. Wreszcie wchodzimy w różnego rodzaju instalacje i performance audiowizualne. To jest dopiero awangarda, mówią ci historycy, a nie te pierwsze eksperymenty, które są intrygujące, ale jeszcze nie mają w sobie czegoś istotnego, znaczy przekonania, że samo medium filmowe, bardzo szerokie, różnorodne, nie musi być uzupełniane przez inne media, bo samo w sobie jest tak różnorodne, tak ładnie się rozsadzające w różne strony, że jest samowystarczalne. Tu ta samowystarczalność medium filmowego jest jeszcze podawana w wątpliwość, jeszcze niejasna do końca. Tu bardziej, powtarzam to, jak wspomniałem przed chwilę raz jeszcze, bardziej wykorzystujemy film jako narzędzie do eksperymentowania, niż myślimy o tym, że z filmem można eksperymentować. To jest taka subtelna różnica, jak zasadnicza w myśleniu o tym, czym jest film awangardowy. Ale muszę dopowiedzieć jeszcze jedno zdanie, żeby już zagmatwać całkowicie. To znaczy powiedzieć, że istnieje jeszcze takie inne pojęcie, które jest pojęciem dla awangardy bardzo istotnym i ładnie to pojęcie awangardy rozszerzającym. To jest pojęcie modernizmu. I dla nas w Polsce pojęcie modernizmu jest pojęciem bardzo ryzykownym, niejasnym, bo my kojarzymy modernizm z młodą Polską, Ewentualnie od biedy kojarzymy modernizm z awangardą, z fin de siècle'em i z różnymi innymi tego rodzaju zjawiskami, podczas gdy na przykład w anglosaskiej terminologii filmowej za modernizm uznaje się, i to jest moim zdaniem ważne na sam początek spotkania z awangardą, uznaje się przetworzenie awangardy, przetworzenie eksperymentów awangardowego kina, przetworzenie tych wszystkich najistotniejszych, jakby fundamentalnych cech awangardy i przeniesienie tych cech do kina bardziej mainstreamowego, popularnego, narracyjnego i przeznaczonego dla masowej publiczności. Modernizm, czyli instytucjonalizacja awangardy. I ona się dokonuje w latach 40., 50., 60. wraz z takimi zjawiskami jak nowa fala, jak kontestacja, jak kino wielkich mistrzów, którzy tak naprawdę znajdują się pomiędzy awangardą, a z drugiej strony kinem komercyjnym. Korzystają z awangardy pełnymi garściami, ale z drugiej strony lokują swoje kino, lokują swoje filmy już w kinie takim bardziej mainstreamowym, dla masowej publiczności, z gwiazdą filmową, z nagrodami filmowymi, z całą instytucją, która się z tym wiąże. Tego awangarda lat 20. nie posiada. Jest wsobna, introwertyczna, środowiskowa, zamknięta w kilku malutkich salkach, gdzie pokazywane są te filmy. Ale to jednak jest wydarzenie bez precedensu, ta awangarda, bo ono otwiera nas mimo wszystko na to, że możemy z medium filmowym eksperymentować. Nawet jeśli ich eksperymenty nie są jeszcze fascynujące. Jeśli szukalibyśmy takich głównych cech awangardy filmowej, za chwilkę przejdziemy do takiego bardziej historycznego rysu, to powiedzmy sobie, co najbardziej awangarda nam ta z lat 20. przyniosła dla samego filmu. Po pierwsze, ogromny rozkwit narracji subiektywnej. Znaczy przekonanie, że możemy w taki sposób budować opowiadanie filmowe, w którym nie rejestracja rzeczywistości, nie odtwarzanie rzeczywistości, nie mimetyzm, tylko tworzenie wewnętrznych światów, które są albo wewnętrznym światem artysty, albo wewnętrznym światem protagonisty filmowego, a często to jest zespolone ze sobą, to są te kody komunikacji, które są najistotniejsze. I cały aparat filmowy ma być podporządkowany tym właśnie kodom subiektywizowanej narracji. Druga ważna, fundamentalna cecha to jest skierowanie uwagi na samego siebie, na samo medium filmowe. Medium filmowe przestaje być przeźroczystym narzędziem opowiadania filmowego, tylko samo staje się komunikatem skierowanym dla widza. Widz musi się przedzierać przez medium filmowe, dostrzegać jego jakieś ułomności, niedoskonałości, jego ramę, jego przestrzeń, jego rytmy, jego konwencje, które są już rozpoznawalne przez widza. I w związku z tym samo staje się źródłem jakiejś refleksji dla artysty i refleksji dla samego odbiorcy filmowego. Antymimetyzm powiązany jest w wypadku awangardy z bardzo silnym metafilmowym czy autotematycznym wymiarem tego fenomenu. Skierowanie uwagi na samą substancję, jaką jest film, jaką jest materia filmu. To jest druga fundamentalna cecha awangardy. Trzecia to jest posługiwanie się retoryczną funkcją wypowiedzi. I każdy z nich, tych artystów, robi to na swój sposób. Surrealiści bardziej wgłębiają się w stany jakieś oniryczne, psychiczne, związane ze snem, z oniryzmem i tak dalej. No moglibyśmy tu dużo o surrealizmie mówić. Dadaiści promują innego rodzaju strategię, impresjoniści jeszcze inną, ale w zasadzie wszystkich ich łączy to, że posługują się takim językiem wypowiedzi i taką formą obrazowania rzeczywistości, która pojawia się na ekranie, że my nie jesteśmy w stanie bezpośrednio odnosić tego, co widzimy na ekranie, do rzeczywistości nas otaczającej, a zatem pojawia się bardzo silna retoryczna funkcja wypowiedzi. Czasem są to metafory, czasem są to symbole, czasem to są metonimie, czasem jest to po prostu abstrakcja wymagająca interpretacji bądź nie, czasem wymagająca po prostu analizy, a nie interpretacji, czyli bardziej wejścia w strukturę dzieła niż próba jakiegoś zrozumienia ukrytych za tą strukturą sensów, ale jednak to jest retoryczna funkcja wypowiedzi. I to są takie trzy główne cechy: subiektywizm, metafilmowość i retoryczna funkcja wypowiedzi. I te wszystkie elementy są w zasadzie fundamentalnymi, takimi najbardziej istotnymi dla awangardy filmowej celami albo założeniami, ale w każdym razie na nich opierają się wszystkie te różnorodne eksperymenty twórców awangardowych. Mamy zatem awangardę lat 20. Spróbujmy przyjrzeć się troszkę takiemu historycznemu kontekstowi, jak to się mniej więcej rozwijało w tej Francji. Sposobów myślenia o awangardzie, definiowania awangardy jest bardzo wiele. Powiem Państwu szczerze, że w zasadzie trzeba wybrać jedną z metod, co jest awangardą, co nie jest awangardą. Przyjmijmy takie założenie, które jest dla nas bardzo potrzebne ze względu na Napoleona. Ja się do końca z nim nie zgadzam, ale przyjmijmy właśnie tę metodę za najlepszą, że awangarda ta francuska dzieli się jakby na dwa etapy. Pierwszy etap to jest ten między 19 a 24, drugi po 24 roku. To jest dla nas o tyle cenne, że wyjaśni troszkę, z czego wziął się Napoleon Ablaganza. Pierwsza awangarda to jest awangarda, która najczęściej kojarzona jest z pojęciem impresjonizmu filmowego. I tu jest ten problem zasadniczy, że ten nurt filmowego impresjonizmu nie za bardzo nam się wpisuje we wszystkie fundamentalne cechy filmowej awangardy. Przede wszystkim dlatego, że filmy impresjonistyczne są filmami, które opowiadają historię. Ale niewątpliwie to, co dzieje się w tej przestrzeni filmowego impresjonizmu, jest jakoś tam awangardowe i postanowiono uznać impresjonizm filmowy za pierwszą fazę awangardy. Co to jest ten impresjonizm? Mamy oto, proszę Państwa, 19 rok. Skończyła się pierwsza wojna światowa. Dla francuskiego przemysłu kinematograficznego kłopotliwa sytuacja, bo rzeczywiście Francja utraciła już te potężne rynki zbytu. Przypomnijmy, że przed pierwszą wojną Francja w zasadzie jest równie silna jak Stany Zjednoczone i jakby nie ma żadnych oporów, żeby być uznaną za liderującą kinematografię świata. Po 18 roku już nie ma dyskusji, wiadomo, rządzi tylko Hollywood. Francuzi mają zniszczony przemysł kinematograficzny, mają kłopoty finansowe, nie bardzo wiedzą, jak się odnaleźć, zwłaszcza, że jakieś kolejne etapy kryzysu powojennego także dotknęły samych Francuzów. I w tej atmosferze, jak to czasami bywa, chociaż może to zbyt idealistyczne przekonanie, do głosu mogą dojść twórcy nieco bardziej niekomercyjni, nieco bardziej nastawieni tak artystycznie, autorsko. I tak się rzeczywiście dzieje we Francji w okolicach tego 19-20 roku. Atmosfera jest dość przyjazna dla pojawienia się tego autorskiego kina, dlatego że skończyła się wojna, a zarazem pojawiły się różnego rodzaju zjawiska, które są zjawiskami takimi przyjaznymi dla eksperymentów. Na przykład pojawia się krytyka filmowa. To, z czym mamy do czynienia dzisiaj na co dzień, kiedyś też musiało się pojawić. Wcześniej pojawiały się co najmniej recenzje, które znajdowały się gdzieś między nekrologami a jakimiś artykułami sensacyjnymi o jakichś, nie wiem, porwaniach nieszczęsnych dzieci przez jakieś cygańskie tabory, bo to był jeden z ulubionych tematów przedwojennych, sensacyjnych. Tak po 19 roku zaczynają pojawiać się już osobne kolumny, a w końcu osobne pisma, które poświęcone są samej krytyce filmowej. Wraz z krytyką filmową rozwija się troszkę już teoria filmu. A zatem pojawia się takie tło teoretyczno-krytyczne, a ono jest bardzo przyjazne dla tego rodzaju zjawisk, jak filmowa awangarda czy filmowy eksperyment. Z tego właśnie środowiska, bo to jest bardzo interesujące, ale powiedziałbym symptomatyczne, pojawiają się twórcy filmowi, którzy będą eksperymentować z samym medium filmowym. Tak jak to będzie za kilkadziesiąt lat z nową falą francuską, kiedy z Cahiers du Cinéma pojawi się Truffaut czy Godard, tak samo tu pojawił się Louis Delluc. Pierwszy ważny twórca kina awangardowego związany z impresjonizmem filmowym. Louis Delluc, postać dla historii kina francuskiego bardzo interesująca i ważna, twórca filmów impresjonistycznych, który rozumie język filmu, rozumie fabułę filmową, którą chce w swoich filmach prezentować, jako przede wszystkim opowiadanie o stanach wewnętrznych bohaterów. To jest ten rodzaj subiektywizmu, który będzie no, dość sporym odkryciem. Nie dlatego, że bohater, że Deluc chce opowiadać o emocjach, o stanach emocjonalnych, psychicznych, o różnego rodzaju nastrojach bohaterów, bo to powiedzmy już było. Ważne jest to, że on chce opowiedzieć o tym wszystkim nie za pośrednictwem konwencjonalnych chwytów w stylu na przykład tablica, która mówi bohater rozpacza, albo zbliżenie na twarz bohatera, albo bohaterki, która jest zapłakana, albo uśmiechnięta i w ten sposób doznajemy jasnych komunikatów, że bohater jest wesoły albo smutny. Nie, tu chodzi o coś innego. O bardzo kunsztowny, wyrafinowany model opowiadania składający się z różnego rodzaju środków filmowego wyrazu, który sugeruje nam za pomocą obrazu, rytmu, jeszcze nie dźwięku, sugeruje nam za pomocą barwy, ale to wciąż jest czerń i biel, za pomocą różnego rodzaju zabiegów deformujących obraz, że wkraczamy w stany psychoemocjonalne bohaterów. Deformacja następuje także na płaszczyźnie na przykład czasu, który jest niekoherentny, niechronologiczny, sprzyja różnego rodzaju retrospekcjom, introspekcjom, przyspieszeniu czasu, zwolnieniu, a więc wszystkich tych zabiegów, które sugerują, że to, co oglądamy na ekranie, to nie jest świat rzeczywisty, to nie jest rejestracja rzeczywistości, tylko przefiltrowanie tej rzeczywistości przez stany emocjonalne bohatera. Zawsze jakiegoś mocnego bohatera, który jest wyróżniony przez Louis Deluca. Fabularnie to są wciąż melodramaty. W zasadzie jak się je streszcza, to aż zęby bolą. Gorączka na przykład, film, który opowiada o takim jakby czworokącie miłosnym. Rozgrywa się w Marsylii, w jednym z barów. Z 1922 roku jest ten film. I to jest historia znudzonej żony oberżysty, która gardzi swoim mężem i wyczekuje powrotu swojego kochanka. Kochanek wraca, tym kochankiem jest marynarz, ale marynarz przyprowadza swoją żonę, jak się okazuje, którą jest Chinka, taka cichutka, przerażona, nic nie mówiąca. Film jest niemy, więc generalnie tam nikt nic nie mówi, ale ona tym bardziej nic nie mówi. Jest totalnie widać wyobcowana w tym świecie. I między tą czwórką bohaterów tworzy się jakiś rodzaj konfliktu. Każdy z nich emanuje jakimiś emocjami. Mężczyźni są szczuci na siebie przez tę żonę tego oberżysty. W końcu się biją ze sobą w takiej kulminacyjnej scenie tego filmu. A ta Chinka, która cały czas tęskni za Azją, tęskni za Chinami, podchodzi do jedynego obiektu, który jest często filmowany przez Deluca w tym filmie jako taki fundamentalny, taki kwiat stojący na kontuarze. Ten kwiat ma taki egzotyczny kształt. Myśli, że ten kwiat jest znakiem jej, jakimś takim obiektem pozwalającym na to, by związać się ze swoją no, utraconą już przeszłością. Wreszcie podchodzi do tego kontuaru, bierze ten kwiat w ręce i kwiat okazuje się papierowy, fałszywy, fikcyjny. Jest tym faktem okropnie rozczarowana, świat cały jest rozczarowujący. Ładne jest w tym filmie połączenie liryczności, impresyjności z bardzo dużą inną dozą jednak pewnego dynamizmu, który w takich scenach, zwłaszcza scenach kulminacyjnych, objawia się szybkim montażem, różnymi kątami ustawienia kamery. Rzeczywiście czymś takim, powiedzielibyśmy, niekonwencjonalnym. Ale tu też nie przesadzajmy. Kino lat 20. Nie wiem, czy Państwo już odkryliście, czy jeszcze nie odkryliście, czy w ogóle nie będziecie tego odkrywać, ale kino lat 20. jest niesamowicie bogate plastycznie, rytmicznie. To jest przecież, to są fajerwerki. To nie jest tylko ekspresjonizm niemiecki ze swoją kunsztowną kompozycją kadru. Sowiecka szkoła montażowa z dynamicznym montażem, przecież to dzieje się w Hollywood, to są niekiedy fajerwerki narracyjne, fajerwerki inscenizacyjne, więc Deluc wcale nie jest jakimś reżyserem daleko odchodzącym od pewnych prawideł ówczesnej narracji, która sprzyja tego rodzaju formom bardzo takim ekspresyjnym wypowiedzi. Ale Gorączka takim właśnie filmem jest, mocnym, dynamicznym, drapieżnym, ale jednocześnie przesyconym tęsknotą, smutkiem, melancholią, to co Deluc lubi najbardziej. I to samo rozwija w swoim najsłynniejszym filmie, czyli Kobieta znikąd. To rzeczywiście jest Przepiękny film. Wszystkie filmy są krótkie, De Luca. Średnie metraże, to maksymalnie trwa po, ja wiem, 30, 40, 50 minut góra, nie więcej. To nie są długie filmy. Kobieta znikąd też taka jest i to rzeczywiście jest niezwykle piękny film. Znowu fabularnie to jest takie sobie. Mamy żonę, która ma męża i dziecko, ale jest strasznie znudzona życiem na prowincji, jest jeszcze młodą osobą. To dziecko ją dręczy, ono ciągle coś od niej chce, ona nie ma ochoty, nie ma czasu, ona chce uciekać, ma jakiegoś kochanka, z którym się spotyka potajemnie i oni razem snują plany, że uciekną do Paryża. I ona tak jakby dochodzi do wniosku, że okej, ucieknę. No zostawię męża, to pal licho. Dziecko, to jest pewien problem, ale jakoś jednak się przemogła, doszła do wniosku, że jednak ten egoizm jest jednak w tym wypadku no niezbędny, bo inaczej ona tam zwariuje na tej prowincji. I pewnie by uciekła, gdyby nie to, że w jej towarzystwie zaczyna pojawiać się, snuć się po tej przestrzeni tytułowa kobieta znikąd. Bardzo pięknie wprowadzona postać, taka jakby duch, taka nie do końca, taka widmowa. No, nie bardzo wiemy, czy ona jest tworem żywym, czy bardziej jest takim nawiedzającym to miejsce kimś już zdematerializowanym, która tak sukcesywnie, powolutku odsłania swoją własną przeszłość, która jest analogiczną przeszłością dla tej głównej bohaterki. Ona właśnie mówi, że kiedyś też miała podobną sytuację, że ona też uciekła, pojechała do Paryża, w Paryżu spotkał ją same nieszczęścia, więc ty się zastanów dwa razy, nim ten krok, na ten krok się zdecydujesz. Ale to wszystko jest takie, rzeczywiście scenariuszowo to brzmi tak dosyć drętwo, ale to jest nakręcone z niezwykłą taką wrażliwością, z taką bardzo piękną plastyką, z takim rzeczywiście impresyjnym dystansem, z takim powiewem, z takim dystansem też przestrzennym, że mamy poczucie rzeczywiście pewnej niematerialności tych postaci. I jakby piękne jest, bo finał jest taki, w zasadzie on nie jest happy endem, ona rzeczywiście już ucieka, ale słyszy no, krzyk tego dziecka, płacz i zatrzymuje się, zawraca, zostaje. Natomiast ta kobieta znikąd tytułowa tak powolutku rozpływa się w tej takiej przestrzeni, kończy się ten film takim napisem sama na zawsze. No, brzmi to tak dosyć czułostkowo i sentymentalnie, ale jednak naznaczone jest to w plastyce tego filmu, w rytmie jakimś urokiem. Mówiło się o De Luca, że De Luca jest takim trochę Prustem kina. To nie jest tak bardzo przesadzone, abstrahując się fakt, że Prust jest genialny, a De Luca mimo wszystko aż tak genialny nie jest. Ale rzeczywiście De Luca próbuje przenieść na grunt filmu, na grunt kinematografii takie prustowskie koncepcje, zwłaszcza związane z czasem, że ten czas się urywa spod kontroli, że on jest zbiorem takich introspekcji, flashbacków, różnego rodzaju w takich zjawisk, które są niechronologiczne. I ten subiektywizm wyrazu, to poczucie też melancholii, ciągłego definiowania teraźniejszości przez przeszłość, bo ta teraźniejszość jest teraźniejszością, która wykuta jest z przeszłych wydarzeń, które tkwią cały czas tam w sercu bohaterów. To jest cały De Luca, ale też Prust. Co by się stało z De Lucem, gdyby nie umarł nam nieszczęśliwie w 1924 roku, nie wiemy. Natomiast rzeczywiście De Luca umarł, pozostawił po sobie kilka rzeczywiście zjawiskowych filmów. Ostatni jego film Powódź jest bardzo realistycznym, zaskakująco dokumentalnym filmem, pokazującym, że ten De Luca w różny sposób mógłby się rozwinąć. Być może byłby reżyserem na miarę Renoira, na miarę Carnego, innych reżyserów wielkich francuskich. Pewnie tak, talent wielki. Dzisiaj nazwisko De Luca znamy przede wszystkim dlatego, że we Francji rokrocznie wręczana jest nagroda imienia Louisa De Luca. I to jest niezwykle prestiżowa nagroda przyznawana dla najlepszego francuskiego filmu przez krytykę filmową. Cezary Cezarami, ale nagroda De Luca jest też niezmiernie prestiżowa. Warto, jak Państwo robicie sobie odsiew filmu, które warto oglądnąć, to wydaje mi się, że można bez wielkich przeszkód zawsze obejrzeć film nagrodzony nagrodą De Luca. To jest bardzo cenna statuetka. De Luc umiera i ta śmierć De Luca to jest właśnie ten przełom związany z 24 rokiem. Natomiast jeszcze nim ten De Luc umarł, to pojawiło się kilku innych świetnych twórców i twórczyń, którzy wpisywani są w nurt impresjonizmu filmowego. Tu warto zwłaszcza wspomnieć o Germain Dillac. Podobne nazwisko jak De Luc, pisze się też dosyć podobnie, trochę inaczej się czyta. Germain Dillac, też bardzo intrygująca reżyserka, eksperymentująca z bardzo różnymi formami filmowymi. Ona świetnie się także będzie rozwijać po 24 roku, kiedy wejdzie już taką hard awangardę, ale jeszcze w latach wczesnych 20. kręci takie właśnie impresjonizmy i Uśmiechnięta pani Bede to jest jeden z najpiękniejszych filmów francuskich tamtych czasów. Uśmiechnięta pani Bede, film, który jest taką, no nie chcę powiedzieć adaptacją, więc taką inspirowany jest panią Bovary Flauberta. Jest bardzo piękną narracją kobiety, bo to Germain Dillac wprowadza taki, nie chcę powiedzieć feministyczny, ale taki właśnie taką kobiecą perspektywę. Znowu fabularnie to jest bardzo takie płoche, to jest takie nieduże. Tu akurat trzeba przyznać, że Germain Dillac jest lepsza niż De Luc, bo De Luc jednak opowiada historię, to można streścić i tak dalej. Dillac woli zatrzymać się na etapie pewnych impresji. I taką impresją wstępną, fabularną w tym filmie jest to, że główna bohaterka, jak u pani Bovary, jest taką nieszczęśliwą mężatką. Męża generalnie mówiąc nie ma. Tutaj ten mąż jest takim jakimś tam posiadaczem, zwykle idzie na spotkanie z kumplami. Nie wiem, może chodzi na mecze piłki, może idzie na piwo, może idzie do tak zwanego burdelu. Jak wraca, to robi generalnie sobie różnego rodzaju ze swojej małżonki, za przeproszeniem, jaja. Jest takim klaunem bardziej, nie traktuje jej poważnie, naśmiewa się z niej. Taki jego główny taki sposób bycia ze swoją żoną to jest to, że on przykłada do swojej skroni pistolet nienaładowany i tak strzela. I ona jest wstrząśnięta, ona nie może, ona jest wrażliwa, odwraca głowę, chowa, jest po prostu tym wszystkim przerażona, ale spędza sama czas w domu i to jest piękne, dlatego że ona zaczyna, będąc w tym zamknięciu, jakby stwarzać swoją własną rzeczywistość. Czujemy, że Germain Dillac nas według mnie w jasny sposób informuje, nie wiem, czy dla widza to było dość klarowne wtedy, kiedy ten film powstał, że ten świat jest coraz bardziej taki schizofreniczny. Coraz więcej jest w tym jakiejś autodestrukcji. Ta autodestrukcja podkreślona jest na przykład przez takie dziwne kąty ustawienia kamery, przez to, że na przykład kadr dzieli się na części, że bohaterka patrzy w lustro, a to lustro w pewnym momencie staje się rozbite, że kąty ustawienia kamery są niepokojące. To wszystko jakby zawiera w sobie takie przekonanie, że ta narracja subiektywna jest jednocześnie narracją subiektywną osoby popadającej w jakieś różne formy psychotyczne. Lęku, autodestrukcji, narastającej najpewniej jakichś problemów związanych też ze stanami psychicznymi czy tożsamościowymi. Ale ma też wyobrażenia, które nie bardzo wiemy, czy są wyobrażeniami, czy zdarzają się naprawdę, czy są jej snami. Bardzo to jest ładnie ulokowane w tym filmie, bo nie wiemy, jaki jest status ontologiczny tych scen. Na przykład wyobraża sobie, że ona wkłada te kule do tego pistoletu i jak ten mąż przyjdzie i znowu będzie udawał, to mu czaszkę te kule rozłupią. I ona ma takie marzenie, żeby tego swojego męża zabić. Ładny film, pokazujący... I to jest też bardzo ładne w awangardzie, że awangarda jest często, to zwłaszcza w latach 60. nas tego nauczyło, ale tu już to się dzieje, kodem na przykład grup mniejszościowych lub takich, które są grupami nie mogącymi dojść do głosu w takim mainstreamie. Jeśli mainstream jest, nie wiem, heteronormatywny, jest patriarchalny, jest konserwatywny światopoglądowo, to awangarda, eksperyment, często wykorzystywany jest przez, tu mamy przez środowiska kobiece, potem będzie przez homoseksualistów, przez czarnych, przez jakieś grupy mniejszościowe, bo zawsze ten język, którym posługuje się awangarda, to jest język zdekonstruowany, a ta dekonstrukcja jest jasnym komunikatem skierowanym do widza, że my nie tyle opowiadamy jakąś historię, nie tyle posługujemy, nie tyle chcemy rozbić samą materię filmu, co rozbijamy całą instytucję, która za tym się kryje, bo to jest kredo awangardy. Awangarda chce być buntownicza, ona ma w sobie jakąś taką chęć anarchii. I tę anarchię wprowadzamy poprzez sam język wypowiedzi. I musimy w ten sposób rozumieć. Dlatego Napoleon Gansa jest dziwny, no bo Napoleon utrwala hagiografię, hagiograficzne wyobrażenie Napoleona jako fantastycznego przywódcy. Utrwala pewne wzorce kulturowo-historyczne. Podczas gdy awangarda z zasady swojej powinna być kontrkulturowa. I taka jest uśmiechnięta pani Bede, Germain Dillac. I oprócz nich, ich dwoje, też rozwijają się talenty innych bardzo interesujących twórców. Wysoko ceniony jest Marcel Lherbier, ciekawy jest Jean Epstein, urodzony w Warszawie, który nakręcił zupełnie fantastyczne dwa filmy, które warto obejrzeć. Jeśli Państwo gdzieś będą chcieli zobaczyć to dwa filmy Jeana Epsteina, obejrzeć trzeba na pewno te Zwierne Serce z 23 roku, który jest naprawdę fantastycznie nakręcony film o nieprawdopodobnej dynamice. Fabularnie no okropny, no, opowieść o kobiecie, która ma dwóch adoratorów, jeden jest dobry, drugi jest zły. I oni się tam biją w pewnym momencie i jeden z nich trafia do więzienia, potem ona zabija tego złego, no, okropne to jest. Ale formalnie to jest fantastyczna scena na karuzeli w Wiernym Sercu, która jest jakimś fajerwerkiem montażowym, rytmicznym. To jest coś niebywałego, to po prostu prawie że równolegle kręcący w Związku Sowieckim Rosjanie, jak Eisenstein, swoje dynamiczne filmy, no to przy Epsteinie, to jest slow cinema. To, co robi Epstein swoją nieprawdopodobną dynamiką kadrów w Wiernym Sercu. Świetny film, warto. To jest też jakieś 40 góra minut. A potem Epstein już na koniec, w zasadzie koniec swojej kariery, bo jak pojawił się dźwięk, to on zarzucił swoją karierę filmowca, nakręcił przepiękny film Upadek domu Asherów, który jest wspaniałym filmem na zakończenie w ogóle refleksji awangardzie, bo jest taką piękną kodą awangardy, łabędzim śpiewem awangardy, podsumowaniem awangardy, dlatego że Epstein w tej słynnej historii z Edgara Allana Poe opowiada tę historię poprzez przynajmniej dwa główne fundamentalne, nie, przepraszam, trzy główne fundamentalne izmy awangardy, dlatego że sceny oniryczne bierze bez wątpienia z surrealizmu, sceny liryczne bierze z impresjonizmu, a na to jeszcze nakłada jeszcze intensywność wyrazu ekspresjonizmu i tworzy taką niezwykle spójną i koherentną estetycznie opowieść grozy, ale też no, znamy Edgara Allana Poe, taką romantyczną opowieść o miłości, awangardową, okej, ale awangarda tu jest już usłużna dla historii, ale zarazem niezwykle wyrafinowana, niezwykle piękna i niezwykle czytelna. Także jeśli tworzylibyśmy taki top 10 awangardy lat 20., to Upadek domu Asherów to będzie jeden z tych najwspanialszych filmów na zakończenie. Jean Epstein, 1928. I gdzieś tam, koło Lerbiego, koło Epsteina, trzeba ulokować Abla Gansa. Ale nic nie mówimy o Gansie, bo do niego wrócimy jednak za chwilę. Bo musimy jednak powiedzieć, że to, o czym my mówimy teraz, to jednak nie jest tak do końca awangarda. To jednak umiemy streścić, tam jednak jest jakaś fabuła. To kręcone jest poza tym tak na granicy między jednak takim kinem arthouse'owym, a jednak kinem instytucjonalnym. To tam jest jednak wytwórnia filmowa, tam się znajdzie producent, tam się znajdzie gwiazda filmowa, tam się znajdzie dystrybutor, to pójdzie w świat. To będzie generalnie mówiąc można w repertuarze kinowym zobaczyć. Więc Czy to może nazwać można awangardą? Awangarda to jest też kino podziemne, kino, które jest kinem funkcjonującym jakby poza mainstreamem, także dystrybucyjnym, instytucjonalnym. Awangarda ta, o której ja mówię, czyli ten impresjonizm, do końca nie jest. Dlatego też tak naprawdę awangarda to jest to, co dzieje się po 24. A po 24 roku już nie da się tak łatwo powiedzieć, że jest impresjonizm, tylko mamy całą grupę różnego rodzaju izmów, które najczęściej są izmami rozpoznawalnymi w sztuce już gdzie indziej, bo to będzie na przykład ekspresjonizm, to będzie surrealizm, to będzie dadaizm, to będzie futuryzm, to będzie abstrakcjonizm. A zatem izmy, które rozpoznawalne są zwłaszcza na gruncie malarstwa, częściowo rzeźby, muzyki, czasem sztuk performatywnych. I tam właśnie pojawiają się te prawdziwie awangardowe filmy. I one są rzeczywiście najczęściej dziełami kręconymi przez twórców, którzy nie zostaną filmowcami do końca. To się czasem zdarzy. Na przykład taki jest René Clair, który kręci filmy w latach 20., w połowie lat 20., takie awangardowe jak na przykład Paryż śpi czy Antrakt, który jest jednym z najsłynniejszych filmów awangardowych. Pytanie, czy to jest film, to za chwilę do tego wrócimy. I ten René Clair rzeczywiście w następnych latach stanie się jednym z najbardziej rozpoznawalnych reżyserów, normalnych reżyserów filmowych francuskich, kręcących w dodatku komedie i filmy bardzo popularne i lubiane przez masową publiczność. Zaczyna jednak swoją karierę od takich działań eksperymentalnych. Na przykład ten Antrax z 24 roku, to jest w ogóle film, nie film, bo to było tak naprawdę takie dzieło, które było nakręcone na zasadzie takiego żartu. I René Clair zebrał na planie zdjęciowym kilkunastu awangardowych twórców, malarzy, kompozytorów, choreografów i zrobił taki rodzaj zbioru różnego rodzaju obrazków, które nie układały się w jakąś spójną całość, miały jakąś taką wewnętrzną być może logikę w poszczególnych scenach, ale generalnie było zbiorem atrakcji wizualnych. To jest bardzo istotne, dlatego że ta wydaje mi się, dygresja jest bardzo ważna, to co teraz powiem. Awangarda filmowa pojawia się w szczególnym momencie. Ona nie pojawia się tylko dlatego, że tam wojna wybuchła, a potem się skończyła i pojawiły się pisma filmowe, więc pojawili się awangardziści. Ona pojawia się też trochę z innego jeszcze dodatkowego powodu. Otóż ona pojawiła się dlatego, że przemysł kinematograficzny, ten przemysł związany przede wszystkim z kinem hollywoodzkim, ale nie tylko, on uległ jeszcze w czasie I wojny światowej i tuż po I wojnie światowej, czasami mówić, to jest 1917, taki kanoniczny rok, uległ narracyjnemu uspójnieniu. Jakby skończył się czas eksperymentów, czas formowania się języka filmu, czas formowania się filmowej narracji. Skończył się etap, w którym film jest zbiorem obrazków, atrakcjonów, jak to mówią, ekscesów. I zaczyna być opowiadaczem historii. Jest jakaś spójna narracja, opowieść, jest intryga. Widz identyfikuje się z bohaterem i przez bohatera wchodzi w świat przedstawiony. Jest dystans, który powoduje, że widz ma świadomość, że jest podglądaczem nieoglądanym, niedostrzegalnym przez bohatera. Już żaden bohater nie skłoni się na początku bądź na końcu filmu przed widzem. Bohater nie będzie świadom istnienia sali kinowej. Następuje więc okres czegoś, co my znamy po dziś dzień, czyli okres takiego uspójnienia narracyjnego, w którym iluzja fikcji jest tak idealnie wprzęgnięta w konwencje przedstawieniowe, w konwencje narracyjne, że my wchodzimy w ten świat przedstawiony, mając świadomość, że on jest dla nas stworzony, pozwala nam na przeżycie w ciągu 2 godzin jakichś zastępczych emocji i wchodzimy w jakąś fikcję, która nas napędza, ale to wszystko jest uspójnione narracyjnie. I ta atrakcja filmowa, która przez dekady była obecna w kinematografii, zostaje tylko i wyłącznie możliwa do obejrzenia w takich dziwnych filmach, jak na przykład filmowa awangarda. Ci twórcy awangardowi dalej są twórcami kina atrakcji. Oni nie opowiadają historii, oni nie uspójniają fabuły, oni nie prowadzą z nami takiego dialogu, który pozwala nam na identyfikację z bohaterem, tylko tworzą obrazy, bo jeszcze nie dźwięki, obrazy, które składają się z różnego rodzaju atrakcji wizualnych. I teraz tak naprawdę, gdy przyglądamy się im wszystkim, to oni są bardzo różni, bo René Clair robi takie dzieło performatywne, ten Antrakt. On w ogóle, ten film powstał nie dlatego, żeby był gdziekolwiek wyświetlany w jakimś rozpowszechnianiu, tylko on miał być takim żartem. To miało mniej więcej być tak, że ten film miał być pokazywany w ramach spektaklu takiego niby teatralnego, performatywnego, który zastępował w istocie prawdziwy spektakl. Tym spektaklem miał być balet. Tego baletu nie było, tańców nie było. Generalnie skończyło się na tym, że okazało się to być jednym wielkim performancem, żartem, którego elementem miała być projekcja tego dzieła. W zasadzie mamy więc do czynienia z dziełem performatywnym, które ulokowane jest w szerszym kontekście działań, a nie jest jednostkowym wydarzeniem. Dzisiaj oglądamy Antrakt jak film, ale Antrakt nie był filmem. Był takim nie filmem, był takim dziełem, częścią szerszego kontekstu. Tak często te filmy powstawały. Balet mechaniczny, o którym wspomnieliśmy, świetny film Fernanda Legera, przez całe długie dekady, rzeczywiście jeden z najbardziej rozpoznawalnych filmów awangardowych, albo oglądaliśmy jako film niemy, albo oglądaliśmy jako film z muzyką jakąś, za przeproszeniem, przypadkową. W rzeczywistości był filmem, który miał być, no to może jest za mocne słowo, ale niech tak będzie, takim rodzajem wizualizacji dla koncertu muzycznego Antaila. To muzyka Antaila była tam najistotniejsza. Taki poemat, który Antail napisał, świetny, żywiołowy, dynamiczny, to on miał być credo, istotą tego spektaklu. A film miał po prostu sobie tam na ekranie być wyświetlany jako rodzaj takiego trochę tła. Inna sprawa, że powstał fantastyczny film. Inna też sprawa, że nigdy tego koncertu nie wykonano. Więc skończyło się na tym, że ten balet mechaniczny oglądaliśmy jako samodzielny utwór. I dopiero w latach właśnie późnych 90., dokładnie nie pamiętam daty, postanowiono po raz pierwszy, czemu tak późno, nie wiem, postanowiono wykonać ten utwór muzyczny i dodać do tego film Legera. I wtedy dopiero nagle okazało się, jaką siłę wyrazu to coś wspólnotowego ma. A więc zobaczcie Państwo, że film awangardowy, dlatego ja nie lubię używać tego filmu awangardowego, nie jest izolowanym tworem, jest elementem szerszego kontekstu, na przykład performatywnego. Nawet ten chyba najsłynniejszy film awangardowy, bo chyba nie ma słynniejszego, czyli Pies andaluzyjski Luisa Buñuela, to jest dzieło stworzone wspólnie przez Buñuela i Salvadora Dalego, który jest dziełem w istocie mającym charakter takiego znowu wydarzenia performatywnego. Zbiór kilkunastu obrazków, świetnie zresztą ze sobą związanych, o ogromnej sile oddziaływania każdy z nich, wyobraźnia wielka, łącząca imaginarium młodziutkich wtedy przecież Buñuela i Dalego, z tymi mrówkami wychodzącymi z ręki, z tą okiem przecinanym przez brzytwę i dziesiątkami innych pomysłów, ale to wszystko jest zbiór takich atrakcji, które miały oczywiście być może jakiś sens, który gdzieś tam w alegorii się nam ujawnia, ale dziś oglądamy to jako po prostu film, a wcześniej to nie miało być film, tylko to miało być wydarzenie. Mam przyjść na pokaz do specjalnego miejsca, to na razie przecież nie jest wcale sala kinowa. Wokół tego dokonują się różnego rodzaju inne ekscesy i w jakimś tam momencie, może nawet nie najważniejszym, pokazany jest ten film jako rodzaj performance'u. I tak te filmy właśnie powstają. Nie zmienia to jednak faktu, że jednak ci twórcy tego kina awangardowego świetnie eksperymentują. Eksperymentują ze strukturą filmu. Eksperymentują z narracją dzieła. Czasami próbując te filmy nadać tym filmom jakiś taki figuratywny charakter, że jest jakiś na przykład bohater, że jest niby jakaś historia. Pamiętacie państwo, jeśli państwo oglądaliście Psa Andaluzyjskiego, nie wiem w której wersji, bo tych wersji jest strasznie dużo, ale jeśli oglądaliście być może w takiej najbardziej integralnej wersji, to macie państwo tam napisy, które są wśród tytułami. To nie są wśród tytułów, tylko są napisy. I w tej historii, która jest kompletnie bez sensu, pojawiają się napisy wieczorem, rok później, następnego dnia, kompletnie bez sensu, które nic nie dają, nic nie uspójniają, nie tworzą żadnej historii, są tylko jakimś żartem, grą z konwencją, ale pokazującą też ogromną świadomość konwencji, jakimi posługuje się ówczesne kino. Więc czasami mamy takie dzieła figuratywne, które bawią się pewną konwencją, czasami mamy filmy afiguratywne, abstrakcyjne, które stają się zbiorem różnego rodzaju jakichś ekspresji wizualnych. Jest taka dążność awangardzie lat 20. do stworzenia tak zwanego filmu czystego. Tutaj głównym przedstawicielem był Henri Chaumette, który był bratem René Clera. I ten Henri Chaumette kręcił tak zwane filmy czyste. Kilka ich nakręcił ledwie, ale twierdził, że czysty film to jest film, który jest po pierwsze afiguratywny, po drugie jest kompletnie abstrakcyjny, ale nie składa się z figur geometrycznych a la nie wiem, Malewicz i tak dalej, tylko składa się z refleksów wizualnych, świetlnych, dlatego że słusznie Chaumette mówi, że sztuka filmowa, inaczej medium filmowe to jest medium światła, więc zresztą jego brat René Chaumette postanowił zmienić swoje nazwisko na René Clair. Clair, które znaczy jasność, jasny i jakby podkreśla ten świetlny wymiar medium filmowego. I to są takie wizualizacje światła, które no, absolutnie nie tworzą żadnych historii, tylko je się odbiera zmysłowo. I chciałem państwu pokazać, bo wiem, że państwo będziecie oglądać przede wszystkim Napoleona Gansa, ale za chwilę nie będę szerzej mówił, ale chciałbym, żebyście państwo zobaczyli teraz jeden z moich naprawdę ukochanych, szczerze ukochanych. Ja widziałem ten film chyba ze 120 razy. Film Wikinga Egelinga pod tytułem Symfonia Diagonalna. I zobaczcie państwo ten według mnie przeuroczy film, według mnie bardzo smutny film. Film, który jest afiguratywny, jest abstrakcyjny. Jedyny film, jaki Wiking Egeling nakręcił w swoim krótkim życiu, bo zaraz potem umarł. Miał jeszcze drugi wspaniały projekt, oczywiście pasjonujący jako pewien taki eksperyment też samą materią filmu. Dlatego, że to był film, który miał być nie kręcony na taśmie filmowej, tylko na takich specjalnych papierach. No to był w ogóle jakiś szaleńczy pomysł. Umarł, więc nie zrobił też tego. Ale Symfonię Diagonalną nakręcił. I chciałem, żebyście państwo tylko zobaczyli. To trwa 7 minut, ale to jest awangarda. To jest awangarda. Dla mnie to jest awangarda, która jeszcze być może dzięki tej muzyce, która jest oczywiście dograna współcześnie, nadaje temu filmowi jeszcze dodatkowy taki posmak, nie boję się powiedzieć, smutku troszkę, dlatego że jednak jest w tym czymś, co państwo zobaczycie na ekranie, pewna logika. Tam logiką jest niewątpliwie po pierwsze kształt harfy. Tam jest coś takiego a la harfa. Ja już zaczynam opowiadać ten film, więc to robię naprawdę najgorszą państwu rzecz, jaką robię. Państwo powinniście to sami w swój własny sposób do tego dotrzeć, ale chcę się usprawiedliwić. Jest ta diagonalność, czyli kształt, który nie jest prosty, ale jest i na tym, i to mnie najbardziej w tym czymś urzekło, to, że ten film jest opowieścią o tworzeniu, bo tam ciągle się coś stwarza, powiększa, poszerza, coś się kreuje. I nim się skończy kreować, to od końca zaczyna to coś być już zjadane, znikać, przepadać. Jest w tym jakiś rodzaj egzystencjalnej refleksji. Więc czasami nawet ta awangarda ma w sobie tę siłę. I chciałem, żebyście Państwo zobaczyli Symfonię Diagonalną jako prawdziwy przykład awangardy. Wiele innych filmów awangardowych warto dzięki temu też dotrzeć, a potem po tej krótkiej projekcji jeszcze pozwolę sobie Państwu parę słów powiedzieć o Napoleonie Ablagansa, ale najważniejsza będzie dyskusja po samym filmie, więc najpierw, jak to mówi w latach 70., proszę o telekino. Nie wiem, co Państwo o tym filmie sądzicie. Może to też neony uliczne, kto wie. Nie wiem, gdzie są te inspiracje Wikinga Egelinga, już nam nie powie. Ale to jest też piękne w awangardzie, że zostawia nam kompletnie prawo do domysłów. Najpewniej wszystkie są fałszywe, bo wszystko to i tak jest kompletnie bez sensu, bo nie miało mieć żadnego. Dużo daje zawsze dodatkowa muzyka. No właśnie, muzyka, czyli symfonia diagonalna, czyli też Abel Gance, bo do niego wracamy na sam koniec. Abel Gance, który jest reżyserem, jak powiedziałem Państwu, strasznie dziwnym, bo on wpisywany jest trochę w tę awangardę, a przecież jego ambicje były absolutnie antyawangardowe, przynajmniej w jednym wymiarze, to znaczy on chciał kręcić gigantyczne, epickie kino. Co więcej, on kręcił gigantyczne, epickie kino i w nim się czuł absolutnie najlepiej. Chciał, żeby filmy trwały długo, po kilka godzin, kilka to znaczy 4, 5, 7, żeby człowiek wchodził na te spektakle filmowe, jak nie wiem, na tetralogię Wagnera, żeby czuł rzeczywiście całą gigantyczną przestrzeń, która jest podporządkowana jednemu wielkiemu artyście, to właśnie temu Abelowi Gance'owi, którego megalomania była wielka jak cała Francja. Rzeczywiście to był twórca, taki gigantoman. Kręcił w latach przede wszystkim 20., chociaż zaczynał swoją karierę jeszcze pod koniec lat 10., tuż po zakończeniu wojny. Ogromnym wydarzeniem, które odcisnęło na nim największe zdecydowanie piętno, to była właśnie I wojna światowa. Jeśli gdzieś szukać jakiegokolwiek jednego fundamentalnego motywu twórczości Abla Gance'a, to będzie po prostu wojna. On traktuje życie ludzkie jako po prostu niekończący się, bardzo twardy, bardzo ostry konflikt, który jest krwawy, który wymaga ogromnych emocji, ogromnych namiętności, ogromnej też takiej fizycznej intensywności działań. I tak właśnie lokuje swoje filmy Abel Gance. Czy to opowiadają o wojnie, czy są melodramatami, to bez znaczenia. Czujemy tam wewnętrznie, że fundamentalną informacją zawartą w tych filmach przez Abla Gance'a jest właśnie kwestia konfliktu, do którego on się odnosi z jednej strony z niesłychanym pacyfizmem, bo jest Abel Gance pacyfistą i taki jego pierwszy ważny film, Oskarżam, jest takim dramatycznym sprzeciwem wobec wojny, potężnym freskiem opowiadającym o I wojnie światowej, który to fresk zawiera w sobie przesłanie zdecydowanie antywojenne, antymilitarystyczne, ale z drugiej strony Gance ma przekonanie, że jednak ta wojna napędza, jest energią konstytucyjną, konstytutywną dla świata i nie można od niej abstrahować. Jest to też twórca, który szuka dla siebie jakiejś formy wypowiedzi. Wie, że ta forma wypowiedzi musi być polifoniczna, musi być epicka, musi być multimedialna. Dlatego też szuka dla siebie miejsca wśród artystów awangardowych. Z jednej strony ma za sobą przemysł kinematograficzny, ogromny rozmach inscenizacyjny, ale z drugiej strony jednak tęsknoty awangardowe. Tutaj tęsknoty awangardowe są realizowane w pierwszym rzędzie przez kompozytorów muzyki, dlatego że Abel Gance wiąże się z kilkoma kompozytorami, a zwłaszcza z jednym, z takim szwajcarskim, świetnym kompozytorem tamtych czasów, Arturem Honeggerem. I tenże Artur Honegger, który pisze wspaniałe, bardzo piękne, dynamiczne, drapieżne utwory, które na przykład sławią, jak chyba ten najsłynniejszy utwór Honeggera, sławią Lokomotywę. To jest ten słynny utwór Pacific 231. Warto to posłuchać. Jeśli Państwo nie słuchaliście nigdy, to wracamy do domu i słuchamy na YouTubie. To jest 7 minut świetnego poematu symfonicznego, który jest opowieścią o lokomotywie. Jak lokomotywa powoli rusza i potem przyspiesza i ten dynamizm tego utworu oddany przez orkiestrę symfoniczną, ale próbującą naśladować dźwięk stukot kół o tory, maszynę i gwizd parowozu. To jest arcydzieło muzyki tamtych czasów. I Gance jest silnie związany z Honeggerem. Widzi, że Honegger to jest kompozytor, który czuje, że muzyka ma w sobie też taki wymiar opowiadania o jakimś dynamizmie, o jakimś konflikcie, jakiejś ogromnej ekspresji. I tego Honeggera zatrudnia do swojej ekipy, żeby mu Honegger napisał, no chciałby się powiedzieć partyturę muzyczną, ale tak naprawdę, że był współtwórcą filmu pod tytułem Koło Udręki. I to jest taki jeden z dwóch najsłynniejszych filmów Abla Gansa, drugim będzie Napoleon. Koło Udręki, 23 mniej więcej rok, jak ten film powstał, chyba 24 ma swoją premierę, ale 23 jest skręcone, jest kilkugodzinny, bo trwa to rzeczywiście strasznie długo, melodramatem. Fabularnie to jest taka fatalistyczna opowieść o kolejarzu, który zakochuje się w swojej pasierbicy, no ku nieszczęściu swojego syna, który również tę pasierbicę kocha. No, dość to jest dramatyczne, kończy się strasznie, tam ten kolejarz ślepnie, opiekuje się nim ta pasierbica na koniec. No, dramatyczna historia, jak w jakiejś Ewy Drzyzgi albo w jakichś innych dramatycznych, telewizyjnych spotkaniach z jakimiś dramatycznymi, strasznymi historiami. No ale ten fresk filmowy ma swoją intensywność wyrazu przez po pierwsze emocje i namiętności bohaterów, po drugie przez dynamikę sytuacji, w jakiej się znajdują ci bohaterowie, podkreślaną na przykład przez tę lokomotywę, przez tory kolejowe, przez pociągi, które tam jeżdżą, przyjeżdżają, przez burzę, która pojawia się, przez zaspy śnieżne. To wszystko jest tak bardzo intensywne w wyrazie, że pokazuje, że te namiętności są definiowane przez różnego rodzaju sytuacje, które spotykają ludzi. Czy to naturalne, jak na przykład, nie wiem, zjawiska atmosferyczne, czy przez stworzone przez niego technologie, jak na przykład ten pociąg. To właśnie dla tego utworu Honegger napisał ten swój słynny Pacific 231, ale Pacific, bo to nazwa lokomotywy, a 2-3-1 to znaczy, że tyle jest par kół, 2, 3 i potem jedna para kół w lokomotywie, stąd nazwa w ogóle tego utworu się wzięła. I ten utwór miał być takim dodatkiem do samego filmu Koło Udręki, który był takim megalomańskim melodramatem Abla Gansa. W nim się już pojawia to, co jest dla Gansa najistotniejsze, to znaczy pewien szczególny rodzaj opowiadania, który jest taki, jak wspomniałem Państwu, polifoniczny, czyli taki wielowarstwowy. Gans twierdzi, że film nie rozwija się tak, czy patrząc, jakbyście Państwo patrzyli to tak, czyli jakoś chronologicznie, tylko trzeba na film i także jego film patrzeć jak na partyturę. To jest ciężkie. Spójrzcie Państwo, jakoś oglądając film Abla Gansa Napoleon, patrzeć na niego właśnie jak na partyturę orkiestru symfonicznego, gdzie mamy z jednej strony upływ czasu pokazujący, jak poszczególne instrumenty jakąś melodię podchwycają, ale z drugiej strony mamy różne instrumenty, które równolegle ten utwór grają, czasami kontrapunktycznie, czasami uzupełniające, ale generalnie trzeba na to patrzeć jak na partyturę utworu symfonicznego. Tak buduje Gans swój film i robi to poprzez cały zestaw środków filmowego wyrazu, który, zobaczcie Państwo w Napoleonie, jaki jest przebogaty, bo Gans korzysta ze wszystkich w zasadzie dostępnych środków filmowego wyrazu, abstrahując, że kilka wymyśla nowych. Mamy więc dynamiczny montaż. Gans jest dynamicznym reżyserem, poszukuje bardzo krótkich, niekiedy tak króciutkich ujęć, że my nie jesteśmy w stanie uchwycić tego, co dzieje się na tym ujęciu. W związku z tym odbieramy niektóre fragmenty tego filmu jako zestaw takich szybkich migawek, które tak naprawdę nie mają funkcji informacyjnej, tylko funkcję jakąś emocjonalną, czy też nawet motoryczną, bo widzę rzeczywiście jakoś wprowadzony w jakiś szczególny rodzaj transu. Mamy więc dynamiczny, szybki montaż. Dobrym jest montażystą Gans, dlatego że tam, kiedy trzeba zwolnić tempo, to zwalnia, kiedy trzeba przyspieszyć, to przyspiesza, ale zawsze buduje swoje filmy w takie bloki, takie sekwencje. Pierwsza sekwencja w Napoleonie, ja przyznam szczerze, nie wiem, jaką wersję Państwo za chwilkę zobaczycie, bo już mówię coś, co nie będzie do końca prawdą, ale pierwsza sekwencja w Napoleonie Gansa to jest scena, kiedy jeszcze malutki Napoleon bije się na te piguły śnieżne z innymi chłopcami w internacie, w którym spędza swoje dzieciństwo. Oczywiście jest już fantastycznym strategiem i jego kumple wygrywają w tej bitwie na śnieżki, a on jako fantastyczny strateg całe pole bitewne fantastycznie już ogarnia, ale zobaczcie Państwo, jak to jest zrobione. Spokojnie, powolutku, coraz szybciej, a w końcu tak szybko, że mamy migawkowe ujęcia, które w dodatku są jeszcze wzbogacone o przynajmniej dwa zabiegi, które jeszcze dynamizują obraz. Po pierwsze, szwenki, czyli szybkie ruchy kamery, takie, które są tak szybkimi, że tracimy ostrość. Szwenk to jest taka szybka panorama, która powoduje, że my w zasadzie nie widzimy tych faz pośrednich, co się dzieje od pierwszego fragmentu ujęcia po ostatni. To jest tylko szybki, dynamiczny szwęk. Kamera z ręki. Kamera z ręki w tamtych czasach to nie jest taka sobie zabawa, bo ta kamera waży tonę. Trzeba słonia, żeby to przenosić. I on tą kamerą rusza tak, jakby po prostu miał smartfona. Taka jest dynamiczna, ruchliwa ta kamera u Gansa, żeby jakby że jesteśmy wewnątrz tego pola bitewnego w tej bitwie na Śnieżki. I jeszcze, żeby było mało, bo wciąż jeszcze jest za mało, to jeszcze mamy podwójną albo potrójną taką ekspozycję. Znaczy nie mamy jednego tylko obrazu, tylko kilka, przynajmniej dwa. Więc to wszystko jest tak dynamiczne, że w zasadzie no, jesteśmy wewnątrz pola bitewnego i wiemy, że tam nie jesteśmy w stanie zbudować dystansu przestrzennego, zapanować nad tym chaosem. No chyba, że jesteśmy Napoleonem, to panujemy. I tutaj Gans no, robi hagiografię, pokazuje tego Napoleona, małego chłopca, jako świetnego już stratega. Z czego słynie Napoleon, to jednak słynie jeszcze z czegoś innego, czego nie zobaczymy tu, proszę Państwa, nie ma szans. Dlatego, że Napoleon zasunął wszystkim z tego, że wprowadził chwyt poliwizji. Dlatego, że Gansowi było mało jeden ekran, on potrzebował trzy ekrany. I ten jeden centralny ekran, wtedy te ekrany były węższe znacznie niż ten wielki, taki panoramiczny. Te ekrany no, były takie troszkę tego kształtu, jak ten żółty kolor. To one były jeszcze opatrzone dodatkowymi ekranami. Rzeczywiście powstał film panoramiczny, taki jaki dzisiaj oglądamy, ale jednak rzucany z trzech rzutników. I no to są takie performatywne z projekcje Napoleona, które pozwalają na to, żeby w ten sposób tego Napoleona zobaczyć, ale dostępne, dlatego że tu już powiem to, co działo się później. Napoleon w latach 70. późnych przeżył swoją drugą młodość, kiedy trafił w ręce najpierw takiego angielskiego historyka Kevina Brownlowa, który rozpoczął bardzo pieczołowitą restaurację tego filmu, a potem w ręce Francisa Forda Coppoli, który uwielbiał tego rodzaju niezwykłe dzieła, sam zresztą kręci to czas apokalipsy, i postanowił wydać dużo pieniędzy na rekonstrukcję tego filmu i zamówił u Carmin Coppoli muzykę. Zresztą, jakbyśmy tę muzykę usłyszeli, bo to będzie jedna z tych wersji dostępnych gdzieś pewnie znowu na YouTubie, to zobaczycie Państwo albo usłyszycie wtedy, że ta muzyka jest stylizowana na muzykę Artura Honeggera, więc Carmin Coppola jakby wiedział, w czym tkwi jakby istota tej partytury, którą musi sam dla Napoleona nakręcić. Natomiast sam film fabularnie, no to w zasadzie to jest zbiór scen. Raczej tutaj nie będzie jakiegoś kłopotu, żeby rozpoznać te sceny, to jest opowieść o Napoleonie. Ten film miał być znacznie dłuższy. To, co widzimy, zobaczymy na ekranie, to jest zaledwie pierwszy fragment, bo to jest początek życia Napoleona, dojście do władzy i kampania włoska. Natomiast potem miał być Austerlitz, miała być kampania rosyjska, generalnie to miał być potężny, ogromny fresk, nie wystarczyło pieniędzy, skończyło się na pierwszych tylko fragmentach, ale już widać imponujące. Nie wiem, co Gans by wymyślił, gdyby miał pokazać bitwę od Austerlitz, nie wiem, gdzie te ekrany byłyby jeszcze poulokowywane, ale to było takie ogromne przedsięwzięcie logistyczne, ogromna armia statystów, kostiumy, scenografia, dekoracja, to wszystko to jest tak naprawdę wielka, potężna epika. Ale jak się przyjrzymy, to w tym epickim, potężnym filmie Gansa no brakuje tych podstawowych ingredientów epiki filmowej. Nie ma wątku melodramatycznego, który by jakoś nadawał jeszcze taki liryzm temu filmowi. Niby jest, ale tak Gans to robi po macoszemu. Nie ma tam też takiej typowej dla epickich opowieści jednak takich elementów, które pozwalają na to, by móc skoncentrować także na losach innych bohaterów, z którymi się łatwiej zidentyfikować niż z Napoleonem, bo Napoleon jest dla nas już niedostępny, to po prostu taki półbóg. Natomiast obserwujemy takich właśnie wielkich bohaterów przez zwykłych ludzi, jak nie wiem, Anna Karenina, Wojna i Pokój, takie wielkie epiki, które pozwalają na to, żeby móc identyfikować się z jakimś pomniejszym bohaterem, przyglądać się wielkim historiom, też tego nie ma. To jest po prostu tylko opowieść o Napoleonie. No i wreszcie, chyba to jest najistotniejsze, no trudno ten film uznać taką klasyczną epiką, bo zrobiony jest po prostu w szalony sposób, ekscentryczny, dziwaczny, taki megalomański, narcystyczny. Gans ma pełną swobodę realizacyjną. Armia francuska na jego rozkaz, jego skinięcie. Film finansuje, zresztą było, żeby było zabawne i paradoksalne, Hugo Stinnes, Niemiec, dziwny Niemiec, potentat węglowy finansujący film Napoleonie. Ale tak się tak wtedy zdarzyło. Mam jeszcze lata, kiedy jeszcze jakoś czujemy, że wojna wielka jest za nami, żadna inna już nie przyjdzie, Liga Narodów nas obroni. Naiwne, powstaje więc Napoleon jako taka dziwna koprodukcja francusko-niemiecka. Ma więc Abel Gance jakby wszystkie argumenty logistyczno-finansowe w ręku, a przy okazji chce zrobić popis. I rzeczywiście Napoleon jakby nie ma tak naprawdę jakichś sobie porównywalnych filmów, w których z jednej strony mamy ten ogromny rozmach inscenizacyjny, a z drugiej strony totalną dezynwolturę autora filmowego, który nie ukrywa, że on tam w środku jest. Zobaczcie Państwo, zaraz po scenie bitwy na Śnieżki mamy scenę w parlamencie francuskim, tworzącym się zgromadzeniu i kamera umieszczona jest, zobaczcie Państwo, mam nadzieję, że to będzie ta wersja, na wahadle. No, z kosmosu pomysł, abstrahując fakt, że nie ma tam żadnego wahadła, no bo co robi gigantyczne wahadło nad wielką salą, ale Gans uznał, że jest tam wahadło i ta kamera tak sobie leci z jednej strony na drugą. Po co? No, żeby było zabawnie, żeby było efektownie, żeby było dziwnie, ekscentrycznie. To wszystko, jakby forma filmowa, mówi sobie Gans, ona ma być wielka, jak ten wielki Napoleon jest. I to jest fantastyczne. Nie wiem, czy będzie w tym fragmencie tej kopii, którą Państwo zobaczycie, ten chwyt Poliwizji przynajmniej jakoś zamarkowany. Jeśli nie, no to musicie Państwo sobie jakby dowyobrażać, że są jeszcze dwa ekrany boczne. Na przykład, nie wiem, w scenach bitewnych jest tak, że na przykład centralny ekran to jest epicka, z dystansu robiona scena bitwy, a z boku jest zmultiplikowana twarz Napoleona, która to obserwuje. Albo jest na przykład twarz Napoleona, a tutaj po boku są dwa ekrany, które są trójkolorowy, jak trójkolorowy sztandar francuski, bo ten film, mimo że jest czarno-biały, to oczywiście, jak Państwo wiecie doskonale, chyba już wiecie o tym, że kino nieme nigdy nie było nieme, to jest pierwsza podstawowa zasada i druga podstawowa zasada, kino czarno-białe prawie nigdy nie było czarno-białe, tylko zawsze było wirażowane, koloryzowane. No tak jak to pierwsze, to jest, mówię to z pełnym przekonaniem, tak to drugie mówię nie z pełnym przekonaniem, pewnie niektóre czarno-białe filmy były czarno-białe, ale generalnie zawsze eksperymentowano z kolorem, a zawsze eksperymentowano z muzyką. Tutaj ta muzyka przygotowana do Napoleona była też takim wielkim, ogromnym przedsięwzięciem symfonicznym. Zobaczymy sobie tego Napoleona, nic więcej o nim nie mówię, zobaczymy go, po Napoleonie porozmawiamy. Napoleon, 27 rok premiera, 24 rok rozpoczęcie zdjęć, a więc 3 lata kręcony film. Jednak finansowa klęska, finansowe niepowodzenie. Zresztą ten film jakoś, powiedzmy, że jeszcze znalazł widza i pewnie mógł być kręcony dalszy ciąg, ale jednak powstał dźwięk. Dźwięk uniemożliwił dalsze plany, już nie można było z taką łatwością kręcić tych wszystkich filmów takich właśnie ekscentrycznych wizualnie. Trzeba było skoncentrować się na bardziej nobliwych formach, gdzie dźwięk, dialog, muzyka były jednak o wiele bardziej klasyczne. Kino stało się o wiele bardziej konserwatywne i tradycyjne po 28 roku. Gans tego nie wytrzymał, serce mu pękło. Kręcił filmy po 28 roku, wszystkie okropne, wszystkie jakieś po prostu anachroniczne, wszystkie najbardziej niesamowite, najbardziej ekscentryczny, odważny, brawurowy reżyser jeszcze w 27 roku, w 29, kiedy kręci filmy dźwiękowe, jest tak staromodny, jak, nie wiem, jakieś najgorsze kostiumy, kapelusze, których już wówczas nie noszono i zamykano w jakichś starych szafach. pełnych moli. Ale Gans żył długo. Długo, on żył prawie 100 lat. Prawie by jeszcze żył dalej, gdyby nie umarł, ale umarł jakoś, no tak, miał 100 lat. Ale i kręcił te filmy bardzo dużo i w latach 60. jeszcze nakręcił, proszę Państwa, taki film Waterloo, czyli jak wrócił do tematyki napoleońskiej, ale to tego się już nie da oglądać. To jest taki ten Napoleon też wielki, wyniosły, ale ta kamera stoi. Po 10 minutach zmienia się kadr. A Napoleon też gdzieś tam stoi, coś mówi. Nieznośne. A tu fajerwerk emocji. No dobra, zobaczymy Napoleona. Spotykamy się za, jak rozumiem, 1,5 godziny. Dziękuję.